Gościem dzisiejszego programu w Radiu Campus jest profesor Szymon Malinowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I od razu chciałem zapowiedzieć pana jako profesor fizyki, ale już zostałem sprostowany, że nie tylko gatunki muzyczne są dzielone jakby według różnych tam kryteriów, ale tak samo fizycy i nie jest już pan profesorem fizyki, czy jak to jest?
No, to znaczy jestem profesorem na Wydziale Fizyki, mam tytuł profesora nauk o Ziemi, a bardzo zabawne jest to, że od zawsze zajmuję się chmurami i turbulencją atmosferyczną. I tak, mam magisterium z fizyki w zakresie geofizyki, doktorat z nauk przyrodniczych, habilitację z nauk fizycznych, a profesurę z nauk o Ziemi, bo tak to bywa kwalifikowane przez różnych urzędników.
Nowoczesny człowiek renesansu. Powodem naszej rozmowy jest przede wszystkim program Jureka. Proszę przybliżyć nam wszystkim, co to za program.
To jest program, bardzo duży eksperyment, który odbył się, właśnie się zakończył na subtropikalnym Atlantyku na wschód od Karaibów. I on dotyczy oddziaływania atmosfera, ocean i organizacji konwekcji. To są takie kluczowe, dosyć skomplikowane nazwy, ale chodzi o to, że chcemy lepiej zrozumieć rolę chmur w klimacie. Chmury w przyszłym klimacie to właśnie największa zagadka. W zależności od tego, jak się zachowają, ten wzrost temperatury związany ze zwiększeniem efektu cieplarnianego może być większy bądź mniejszy. No i wszystkie niestety najnowsze badania pokazują, że nie docenialiśmy tego, jak chmury mogą wpłynąć na przyszły klimat i perspektywy są gorsze niż nam się wydawało. Ale od lat już planujemy ten eksperyment po to, żeby właśnie zrozumieć, jak formują się różnego rodzaju wzory tych chmur. My mówimy o organizacji konwekcji w obszarze, który jest bardzo kluczowym dla bardzo wielu mechanizmów klimatycznych zachodzących na naszej planecie.
Czyli na przykład ta wiosna, którą mamy tej zimy praktycznie w Polsce i chmury nad oceanami, to jest wszystko powiązane.
No tak, to jest, atmosfera nie ma granic i ocean pokrywa 3/4 globu, prawda? My z naszej perspektywy najczęściej mieszczuchów albo mieszkańców jakichś mniejszych miejscowości, wydaje nam się, że ten świat jest taki poszatkowany, bardzo odległy, różne rzeczy, które dzieją się daleko, nie dotyczą nas. Otóż w atmosferze tak dobrze nie ma, w ogóle w całej przyrodzie, i to, co się dzieje w oceanie i w atmosferze, w sferze pasatów, bardzo wpływa na to, jak świat u nas wygląda.
Ponieważ Radio Campus zagląda we wszystkie zakamarki, byłem zaproszony do kantyny, zanim zaczęliśmy rozmowę tutaj na Wydziale Fizyki. Znalazłem taki plakat wydrukowany przez kogoś właśnie o globalnym ociepleniu z takim timeline'em, czyli osią czasu, gdzie na początku jest, że nie ma czegoś takiego jak globalne ocieplenie, później jest na osi czasu taki fragment naszego życia, gdzie rzeczywiście jest coś takiego jak globalne ocieplenie, ale nie jesteśmy pewni, że to jest spowodowane przez człowieka, a na koniec już jest taki króciutki wycinek, gdzie już jest trochę za późno, żeby podjąć jakieś działanie. A jakie działania można podejmować teraz?
To znaczy, mamy z tym bardzo duży kłopot, bo zbudowaliśmy całą cywilizację, gospodarkę i nasze społeczeństwo tak, jakby ono nie wpływało i nie na przyrodę i nie, że tak powiem, odczuwało skutków jej zmian. Natomiast jak się okazuje, my jesteśmy bardzo, bardzo zależni od wszystkich rzeczy, które dzieją się w przyrodzie. W tej chwili na przykład zauważamy taką bardzo dużą zależność. Pojawił się jakiś wirus stosunkowo niegroźny w porównaniu z wieloma możliwościami, no i on destabilizuje całą naszą cywilizację, prawda? zmiana klimatu, globalne ocieplenie, które powodujemy spalając paliwa kopalne, to znaczy wydobywając skały osadowe z głębi ziemi i właśnie węgiel uwalniając w postaci dwutlenku węgla do atmosfery, no to jest działanie, które nigdy nie zachodziło w historii geologicznej planety, a my to prowadzimy na wielką skalę i prowadzi to do ogromnie szybkich zmian w naszym środowisku. My musimy przestać to robić, natomiast w zasadzie cała nasza cywilizacja została zbudowana wokół tego spalania paliw kopalnych i teraz mamy strasznie, strasznie duży kłopot.
Rozmawialiśmy do tej pory o globalnym ociepleniu, no i mimo, że pan profesor jest tutaj cały czas uśmiechnięty i pogodny, to nie są te rokowania dla nas najszczęśliwsze.
Tak, to znaczy my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do wzrostu. I co to znaczy wzrost o 2 bądź 3% w skali roku? To znaczy podwojenie zużycia wszystkiego co 25-30 lat. No i teraz cała nasza gospodarka i całe nasze funkcjonowanie społeczeństw zostało zbudowane wokół tego paradygmatu. Natomiast żyjemy na skończonej planecie o skończonych zasobach i skończonych możliwościach. Na przykład atmosfery jest strasznie mało. Gdybyśmy sprężyli atmosferę do gęstości wody, to byłaby to warstwa 10 metrów. Nam się wydaje, że my możemy bezkarnie wypuszczać różne rzeczy do tej atmosfery, zmieniać bilanse promieniowania, tego jak dochodzi do nas promieniowanie słoneczne i jak powierzchnia planety promieniuje energię w kosmos i że to w ogóle nie zaburzy tego paradygmatu. Natomiast okazuje się, że jesteśmy w tej chwili na granicy tak dużego zaburzenia, że ten paradygmat przestanie istnieć razem z całą gospodarką i cywilizacją, która go zbudowała. W związku z tym rzeczywiście stoimy na rozdrożu, albo będziemy potrafili się zmienić i dostosować do tych wymagań, że już dalej rosnąć w tym sensie, do jakiego byliśmy przez lata przyzwyczajeni, nie możemy. Nie możemy więcej zużywać zasobów materialnych planety, nie możemy więcej emitować gazów cieplarnianych do atmosfery, albo po prostu te warunki, które zapewniają nam miłe i przyjemne życie na tej planecie, zostaną zmienione w zupełnie inne warunki, w których życie, w jakim znamy, nie będzie możliwe. No i to nie jest wesoła dla nas perspektywa, tak? Więc z jednej strony musimy trochę lepiej rozumieć to, jak ten klimat może się zmienić, jak te warunki mogą się zmienić, a z drugiej strony musimy naprawdę bardzo poważnie zacząć zabierać się za remont tego świata od podstaw, to znaczy zmianę wszystkich naszych przyzwyczajeń i bardzo wielu paradygmatów. To jest bardzo trudne.
Wielu naszych słuchaczy segreguje śmieci, prowadzi taki świadomy tryb życia, mając jakby wiedzę o tym, jaki wpływ mają na planetę, czy wyrzucając śmieci, utylizując je, czy przebywając na kempingach i tak dalej, ale czy profesor fizyki na przykład też segreguje śmieci?
Tak, ja też segreguję śmieci. Co więcej, ja na przykład wiem, ile dwutlenku węgla emituje mój samochód, dlatego staram się bardzo rzadko nim jeździć, tak niewiele go używać, jak mogę. To jest we wszystkich parametrach technicznych wszystkich samochodów, natomiast proszę zapytać znajomego, czy wie, ile jego samochód emituje dwutlenku węgla. Na kilometr, tak. Ludzie opowiadają różne bzdurne historie, że na przykład samochód elektryczny będzie bardziej ekologiczny. On będzie bardziej ekologiczny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie nie emitował dwutlenku węgla. To znaczy, po pierwsze, kiedy będzie mały, kiedy nie będzie ważył 2 tony, kiedy będziemy używać go z umiarem i kiedy ten prąd elektryczny, którym jest zasilany, będzie produkowany w sposób nieemitujący dwutlenku węgla, czy to z energii odnawialnych, czy być może z energetyki jądrowej.
Cieszę się, że zahaczyliśmy o temat motoryzacji, bo to jest coś, co mnie przede wszystkim bardzo fascynuje. Wiele lat temu przeżyliśmy taki trochę hype i ekstazę tymi samochodami elektrycznymi, że to jest zbawienie dla naszej planety, a dopiero niedawno zaczęliśmy się zastanawiać, że to przecież nikiel jest wydobywany na jednym końcu świata, inne jakby te produkty w Afryce, coś jest składane w Kanadzie, patenty na te silniki to są tylko w 3 fabrykach na świecie i tak naprawdę ten proces tworzenia samochodu elektrycznego, on ekologiczny nie jest.
Znaczy, cokolwiek byśmy produkowali, no, należy wziąć pod uwagę jego odcisk środowiskowy. My tylko patrzymy na pewne końcowe elementy zużycia. Oczywiście ten samochód elektryczny byłby x razy bardziej ekologiczny w momencie, kiedy byłby na przykład x razy lżejszy, bo wymagałby zużycia x razy mniej materiałów, tak? Nie ma żadnego sensu, jeżeli chcemy podjechać gdziekolwiek, ciągnąć ze sobą 1,5 tony żelastwa. To jest tylko nasze przyzwyczajenie. Ten samochód elektryczny mógłby być na przykład taką, przynajmniej w mieście, rikszą elektryczną, prawda? Niewielką rowerową, ważącą tam 50 czy 70 kg, gdzie też można było wygodnie siedzieć, być odciętym od środowiska, ale nasze rozumowanie w ogóle nie przebiega tą drogą. Poza tym my nie jesteśmy ekonomicznie zmuszeni do tego, żeby w ten sposób myśleć, bo wszystkie koszty środowiskowe są kosztami ukrytymi. One nie występują bezpośrednio w rachunku ekonomicznym. W związku z tym my, że tak powiem, zaciągamy dług wobec natury, który nawet nie wiemy, jak jest wielki. I w pewnym momencie dojdzie do bankructwa, z tym, że bankructwo nie będzie polegało na tym, że będzie można zacząć biznes od nowa, tylko ten biznes się po prostu skończy raz na zawsze.
Cały czas z nami jest profesor Szymon Malinowski, jeden z inicjatorów, można tak chyba powiedzieć, programu Jureka, a na pewno tutaj nadzorujący na skalę całego naszego kraju. Czy ten program pomoże nam jakoś walczyć z globalnym ociepleniem?
Program nie tyle nam pomoże walczyć z globalnym ociepleniem, co lepiej prognozować klimat, a także pogodę. I ja się przyłączyłem do tego programu. Program, że tak powiem, zostałby zaproponowany przez Bjorna Stevensa, dyrektora Instytutu Maxa Plancka Meteorologii, i Sandrine Bonny z Francji, z Sorbony. I on został początkowo pomyślany jako program francusko-niemiecki z udziałem samolotów badawczych i statków z Niemiec i Francji, a także naukowców, ale ponieważ ten program wyglądał niezwykle ciekawie, dookoła niego zbudowała się cała społeczność. I w rezultacie dołączyły się zespoły brytyjskie, zespoły holenderskie, zespoły amerykańskie i z tego zrobił się ogromny program, wielkie przedsięwzięcie międzynarodowe, planowane już zresztą i rozwijane od wielu lat, gdzie zaangażowanych zostało bardzo wielu naukowców i wiele instytucji badawczych z Europy. Ja mogę tylko powiedzieć, że w szczytowej fazie programu były 3 specjalnie zamontowane laboratoria na wyspie Barbados, gdzie było około 400 naukowców. Brało udział 5 samolotów badawczych, 4 statki oceanograficzne, kilkadziesiąt pojazdów bezzałogowych, powietrznych i tych, które badały ocean. I nasz polski wkład to jest 9 osób, jeden termometr, jeden przyrząd na jednym z samolotów i kilka pomiarów, zresztą bardzo ciekawych i bardzo nowoczesnych, prowadzonych z jednego ze statków. Więc proporcja jest taka, że cały finansowy, że tak powiem, udział Polski odpowiadał kilku godzinom lotu samolotów badawczych.
No ale żeby nie umniejszać tej pracy i nie mówić, że to tylko pojechało 9 Polaków i wzięli ze sobą jeden termometr, to pewnie nie był taki zwykły termometr, jak ktoś ma w domu.
No nie, my ten termometr mamy w kilku wersjach i zainstalowany w kilku miejscach i potrafimy najlepiej na świecie zmierzyć temperaturę w chmurach. Jak lecimy samolotem, mierzymy tą temperaturę mniej więcej co centymetr, czyli pomiędzy kropelkami, z których składa się chmura. Inni mierzą te kropelki, inni mierzą wilgotność, cząstki aerozolu atmosferycznego, turbulencje, strumienie promieniowania słonecznego i strumienie promieniowania elektromagnetycznego. Jeszcze inni robią analizy pomiarów satelitarnych, specjalne lidary i radary zainstalowane na tych samolotach, statkach i obserwatoriach badawczych. Jeszcze inni modelują, to znaczy robią jakby takie super precyzyjne prognozy pogody. Proszę sobie wyobrazić, że w trakcie eksperymentu, czy dla potrzeb eksperymentu, robiliśmy symulację atmosfery i oceanu nad całym północnym Atlantykiem z rozdzielczością na siatce 300-metrowej. To jest bardzo, bardzo... bardzo wielkie przedsięwzięcie superkomputerowe. Uniwersytet w Wisconsin i kilka innych miejsc specjalnie dla nas przetwarzało dane satelitarne. Więc tak jak mówię, to ogromny wysiłek międzynarodowy Towarzystwa Środowiska Naukowego, finansowany w ramach wielu różnych projektów badawczych, także przede wszystkim przez instytucje narodowe. Nasz udział był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W tej chwili jeszcze musimy popracować nad danymi, które zebraliśmy. A eksperyment, w zasadzie ostatnie elementy eksperymentu, to jest dzisiaj statek, na którym siedziała nasza ekipa, dotarł do Ponta Delgada na Azorach i oni dzisiaj właśnie schodzą na ląd.
Szczęśliwcy. Na koniec muszę zadać to pytanie, być może zostanę uznany przez pana profesora za ignoranta, ale czy da się zważyć chmurę i jeśli tak, to jak?
To znaczy, jak najbardziej da się zważyć chmurę, to znaczy trzeba...
Trzeba znać gęstość, objętość przynajmniej i wtedy można to jakoś sobie wyciągnąć, ale jak to zrobić?
Jeszcze prościej mogę powiedzieć. Musimy policzyć wszystkie kropelki, z których składa się chmura, te o rozmiarze i zmierzyć ich rozmiar i wtedy będziemy, wiedząc jaka jest gęstość wody i ile kropelek jest w chmurze, będziemy mogli tą chmurę zważyć. I mniej więcej takie rzeczy podczas tych eksperymentów robimy.
Wszystkich, którzy chcieliby się takich przydatnych rzeczy do życia nauczyć, zapraszamy oczywiście na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Moim i waszym gościem był dzisiaj profesor Szymon Malinowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.